podcasty Nowej Europy Wschodniej.
Nieuznawany przez Zachód reżim Aleksandra Łukaszenki na Białorusi nie tylko prześladuje działaczy opozycji, czy choćby ludzi wyrażających niezadowolenie z sytuacji kraju. Celem ataków stała się Polska i Polacy, także mieszkający na Białorusi. O stosunku reżimu do Polaków i relacjach między Warszawą a Mińskiem rozmawiam z Maksimem Rustem, redaktorem magazynu New Eastern Europe oraz wykładowcą i badaczem Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak najpierw Aleksandr Łukaszenka.
Szczerze mówiąc, nasze kontakty z Polską nigdy nie były idealne, ale my przez nasz charakter narodowy zbyt często przymykaliśmy oko na niektóre zarzuty pod naszym adresem. Staraliśmy się szukać kompromisu, działając według logiki, że sąsiadów się nie wybiera. Ale jak się okazało, taka nasza ugodowa pozycja była traktowana w Warszawie jako słabość. Jeszcze latem 2020 roku Polska deklarowała chęć współpracy i kompromisu. A jak się to skończyło? Deklaracją, że nasze wybory zostały sfałszowane, wsparciem dla uciekinierów i zdrajców, którzy tam się schronili, i dla różnych kampanii prowadzonych przez tych ekstremistów, a później doszło do nałożenia sankcji. Ostatnią kroplą, która przelała czarę goryczy, była nieukrywana próba heroizacji bandytów, zbrodniarzy wojennych z Armii Krajowej i zorganizowanie akcji, które miały takie podejście promować wśród białoruskiej młodzieży w Grodnie i Brześciu przez destrukcyjne elementy tzw. etnicznych Polaków, przez znanych liderów tzw. polskiej mniejszości.
Polskiej imigracji, niesankcjonowanej akcji.
Jak wygląda obraz Polski i Polaków kreowany przez Aleksandra Łukaszenkę i przez białoruskie władze?
Od jakiegoś czasu taka propaganda takiego negatywnego wizerunku Polski się na Białorusi nasiliło, aczkolwiek to, co teraz obserwujemy, tą całą nagonkę na mniejszość polską, ale konkretnie na jedną z organizacji, czyli niezarejestrowany Związek Polaków na Białorusi, to nie jest sytuacja nowa i to musimy wyraźnie rozdzielić ten obraz Polski jako państwa, które jest kreowany przez łukaszenkowską władzę, gdzie Polska jest przedstawiana jako kraj nie to, że zaborczy, może tylko bardziej nieprzychylnej Białorusi, wspierające siły destrukcyjne. To jest jeden obraz, ale to też nie jest nowa sytuacja, to nie jest wynalazek dnia dzisiejszego czy po wyborach tak zwanych 20 roku, tylko to są takie fale i teraz akurat ona się bardzo, bardzo nasiliła. Więc to jest taki obraz, ale raczej państwa, nie tyle narodu, czy ludzi, czyli Polaków. A jeżeli chodzi o sam obraz Polski w świadomości większości Białorusinów, to ja myślę, że on jest jak najbardziej pozytywny i tu musimy rozdzielać rzeczy te polityczne od takich społecznych, czy jako przykład jakichś zmian. Bo nawet to, że idzie taka nagonka propagandowa, ja myślę, że bardzo mało kto z ludzi w ogóle myślących, świadomych, może nawet dalekich od polityki, myśli w ten sam sposób, tylko zawsze jest łatwo, ponieważ no ile można szukać wrogów gdzieś tam wewnątrz kraju czy na zewnątrz, nawet ludzi, ja myślę, że najbardziej, którzy byli za tą władzą, popierali, już sobie zdają sprawę, że to jest po prostu jakby taka toporna propaganda, w którą myślę, że nie wierzy tak naprawdę już prawie nikt.
Do rozmowy z Maksimem Rustem o sytuacji Polaków na Białorusi za chwilę wrócę. Teraz Bartosz Panek przedstawi w skrócie sytuację u naszego wschodniego sąsiada.
Liderzy Związku Polaków na Białorusi zostali formalnie oskarżeni o wzniecanie nienawiści na tle narodowościowym. Śledczy przedstawili taki zarzut szefowej Związku Angelice Borys oraz członkom zarządu, Marii Tiszkowskiej i Andrzejowi Poczobutowi, a także aktywistce z Lidy Irenie Biernackiej. Białoruscy obrońcy praw człowieka uznają ich za więźniów politycznych. Działacze polskiej mniejszości trafili do aresztu w związku z upamiętnieniem polskiego podziemia niepodległościowego. Do wycofania zarzutów i bezwarunkowego uwolnienia aktywistów wezwała białoruskie władze Komisja Europejska. Białoruskie władze nie przestają represjonować opozycji. Z danych Centrum Wiasna wynika, że w marcu zatrzymanych zostało ponad 1100 pokojowych demonstrantów. Rozpoczęło się 490 procesów, a sądy nałożyły 395 kar aresztu. Suma grzywien wynosi około 180 tysięcy złotych. Z kolei najnowszy raport Amnesty International stwierdza, że w mijającym roku białoruskie władze stosowały tortury i inne formy przemocy wobec zatrzymanych podczas akcji protestacyjnych. Eksperci ONZ otrzymali 450 dowodów brutalnego traktowania demonstrantów, w tym przemocy seksualnej. Amnesty International zwraca uwagę na radykalne ograniczenia wolności słowa na Białorusi i tłumienie poglądów innych niż zgodne z linią polityczną władz w Mińsku. Wiktor Babaryka odmówił składania zeznań. We wtorek 6 kwietnia w Mińskim Sądzie Najwyższym miało rozpocząć się przesłuchanie białoruskiego filantropa i bankiera, który nie został dopuszczony do kandydowania w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Wiktor Babaryka oświadczył, że jego proces ma charakter polityczny i odmówił odpowiedzi na pytania prokuratury. Babaryka został zatrzymany w czerwcu ubiegłego roku, gdy zebrał ponad 400 tysięcy podpisów pod swoją kandydaturą w wyborach prezydenckich. Władze zarzucają mu przyjmowanie łapówek i pranie brudnych pieniędzy. Grozi za to do 15 lat więzienia. Konta najważniejszych białoruskich opozycjonistów zostały zablokowane, zarówno w bankach państwowych, jak i prywatnych, z kapitałem zagranicznym. Ta forma represji dotknęła Swiatłanę Cichanouską, Pawła Łatuszkę i Antona Matolkę. Decyzja banków wiąże się z działaniami białoruskiego KGB, które wpisało na listę osób mających związek z terroryzmem przedstawicieli opozycji i byłych oficerów służb specjalnych, popierających teraz stronę dysydencką. Opozycjoniści twierdzą, że zarzucanie im terroryzmu jest bezprawne i absurdalne. Białoruś zamierza ograniczyć wolność zgromadzeń. Projekt nowelizacji ustawy, którą zajęła się już Izba Niższa białoruskiego parlamentu, przewiduje, że wszystkie manifestacje i imprezy masowe będą mogły odbywać się tylko po uzyskaniu zgody udzielonej przez władzę. Dotychczas w przypadku wydarzeń cyklicznych, których miejsce i czas dyktowała tradycja, wystarczało zgłoszenie. Nowe prawo przewiduje, że do chwili uzyskania zgody na przeprowadzenie zgromadzenia organizatorzy nie mogą o nim informować, nawet w formie internetowych wpisów. Białoruskie władze zamierzają także zakazać relacjonowania opozycyjnych demonstracji w czasie rzeczywistym oraz odebrać dziennikarzom status przedstawicieli mediów, jeśli zechcą oni relacjonować wydarzenia odbywające się bez zgody władz. Oznacza to, że w takich wypadkach dziennikarzom będzie groziła odpowiedzialność karna za wykonywanie obowiązków zawodowych. Książkę o białoruskiej rewolucji przygotowuje Swiatłana Aleksijewicz. Noblistka przekazała te informacje w wywiadzie dla dziennika Süddeutsche Zeitung. Dodała, powołując się na Czechowa, że zadaniem literatury jest stawianie diagnozy. Powiedziała także, że wiele osób przesyła jej wspomnienia związane z wydarzeniami lata ubiegłego roku na Białorusi. Swiatłana Aleksijewicz od kilku miesięcy przebywa w Niemczech. Jest uchodźczynią polityczną. Przed wyjazdem z Białorusi działała w prezydium Rady Koordynacyjnej, za co groziła jej utrata lub ograniczenie wolności.
Zdaniem Maksima Rusta niewielu Białorusinów wierzy w toporną propagandę reżimu. Mimo to nadal jest produkowana i emitowana. Czemu więc służy?
To jest gra na wewnętrzny trochę elektorat, pokazywania, że o, patrzcie, wszędzie są wrogowie, kiedyś oni byli przed wyborami wrogowie nawet w Rosji, oprócz tego, że są wewnątrz kraju, ta piąta tak zwana kolumna. Ale teraz po prostu jest o wiele łatwiej znaleźć kogoś takiego wroga z zewnątrz. No i tu Polska jako państwo oraz Litwa jako państwo to są pierwsi kandydaci, którzy mają podtrzymać po prostu obraz takiego, że władza niby się mobilizuje, niby coś robi, bo te siły destrukcyjne znowu w kontekście polepszania się, jeżeli możemy tak nazwać, stosunków z Rosją, że znowu ten zgniły Zachód, który tutaj gąsienicami będzie lazgał przed naszymi granicami, czyli powrót do takiej zimnowojennej retoryki władz, ale to nie jest nic nowego, tylko teraz jest nasilenie. Ale z drugiej strony musimy tutaj patrzeć też nie tylko w kontekście samej sytuacji wewnątrz kraju, ale również rozwoju tej linii, w której białoruskie władze są zagubione, czyli tej linii geopolitycznej. To jest również bardziej taki ukłon w stronę Moskwy, że pokazujemy, że okej, wsparliście nas po sierpniu 2020 roku, będziecie nam pomagać, a my będziemy tutaj do Polski, która jest krytykiem zarówno Białorusi, jak i Rosji. Tu jest case nie tylko Białorusi, ale również Nawalnego i jako członek NATO. To jest taki ukłon też i pokazanie, że będziemy tutaj walczyć w taki sposób z NATO, a wymiar praktyczny jest zupełnie inny i nie ma on raczej nic wspólnego z represją w stosunku do konkretnej mniejszości narodowej.
Wspominałeś o nieuznawanym związku Polaków na Białorusi. Jak wygląda jego sytuacja? Jakbyś mógł krótko przypomnieć tę historię?
Sytuacja jest taka, że ona się ciągnie już od ponad 15 lat, ponieważ na Białorusi od 5 roku są dwa związki Polaków. Jeden związek Polaków, szefem którego jest nomen omen, deputowany do białoruskiego parlamentu, który jest, no nie chcę mówić państwowy, ale to jest związek, który jest uznawany przez białoruskie władze, ale nie jest uznawane przez władze w Polsce. I drugi związek, który funkcjonuje w takim stanie zawieszenia też już od 16 lat, Związek Polaków na Białorusi, który jest znany może w Polsce, który jest kojarzony właśnie z takimi nazwiskami jak Angelika Borys czy Andrzej Poczobut, on nie jest uznawany przez białoruskie władze, natomiast jest uznawany przez władze polskie. I zarówno jeden związek, jak i drugi związek prowadzą niby statutową działalność taką samą, że szerzą kulturę, prowadzą lekcje języka polskiego. Także ta działalność jest bardzo podobna formalnie, ale tak naprawdę nawet w tym wymiarze stricte swoim statutowym no działa ten nieuznawany przez białoruskie władze Związek Polaków na Białorusi, na czele którego stoi Angelika Borys. I działalność tego związku no, jest bardzo trudna, ponieważ szykany występują od zawsze. Aczkolwiek ta sytuacja już z aresztowaniami, ze sprawami karnymi, które widzimy teraz, no to jest jednak taka eskalacja tej sytuacji i to już jest coś nowego. Ale jeżeli mówimy o tym drugim związku uznawanym przez władzę, no raczej większość ludzi wie, że taki związek jest, ale nikt tak naprawdę nie wie, czym on się zajmuje. Raczej to jest po prostu taka wydmuszka. Zawsze to jest jakaś karta przetargowa w tym pokazywaniu, że patrzcie, mamy przecież uznawane, to dlaczego tutaj inni Polacy, ci niedobrzy Polacy się do tego, do polityki mieszają. I on też jakby funkcjonuje, ale taka działalność społeczna, kulturalna jest prowadzona przede wszystkim przez nieuznawane przez białoruskie władze ZPB.
Jakie stanowisko zajmują Polacy jako grupa? I czy zajmują stanowisko? Po nieuznanych przez Zachód wyborach w sierpniu ubiegłego roku.
Przede wszystkim możemy stwierdzić, i to jest fakt, że mniejszość polska jako taka znalazła się tutaj w bardzo trudnym położeniu, ponieważ poniekąd chcąc nie chcąc stała się też zakładnikiem tych warunków geopolitycznych, które od niej są zupełnie niezależne. Trudno powiedzieć, czy wszyscy Polacy na Białorusi, też nie wiemy ile jest tych Polaków na Białorusi, znaczy rozumianych jako mniejszość narodowa, według powszechnego spisu ostatniego to jest około 300 tysięcy, według innych badań jest tych znacznie, znacznie więcej i członkowie albo ludzie sympatyczni, czy związani z ZPB, czyli z tym nieuznawanym Związkiem Polaków, często wychodzili na te demonstracje, ale wychodzili na te demonstracje nie jako Polacy, tylko jako obywatele, no bo wszyscy oni są też obywatelami przede wszystkim Białorusi. I to ja myślę, że w bardzo dużym stopniu no, mogło władzę rozjuszyć i bardziej dać takie pretekst tym twardogłowym jeszcze bardziej, żeby się utwierdzić w tym, że ten właśnie destrukcyjny Związek Polaków na Białorusi, że on się miesza we wewnętrzne sprawy Białorusi, a przecież to są obywatele. Więc to trudno powiedzieć, czy zajęli po prostu jakby Polacy jako cała grupa. Ja myślę, że nie. Myślę, że to jest taki sam podział jak w całym białoruskim społeczeństwie, że to jest po prostu pozycja obywatelska, która jest absolutnie niezależna od pochodzenia narodowego. Tylko no w tej sytuacji to jest sytuacja tyle delikatna, że zawsze może być przez władze wykorzystane i stają się zakładnikami tego systemu, co w ciągu ostatnich miesięcy się szczególnie przejawia. I to pamiętajmy, że po wyborach 9 sierpnia Polska była atakowana jako państwo, która jakby wspiera siły destrukcyjne, wspiera białoruską opozycję, czyli w języku władzy wspiera w takim potocznym języku Łukaszenki, o czym często mówię, to są po prostu zdrajcy, którzy uciekli w sytuacji, kiedy trzeba pomagać krajowi, a Polska wspiera ich finansowo oraz daje jakby taki azyl tym uciekinierom i ekstremistom, ale to była po prostu jakby standardowa narracja, retoryka białoruskiej władzy w stosunku do Polski, która pozycję zajęła bardzo aktywną, jeżeli chodzi o władzę w Mińsku. Teraz widzimy, że to jest po prostu już taki atak również na ten związek, które na Zachodzie jest często odbierane jako atak na mniejszość polską, aczkolwiek tutaj bym z drugiej strony też nie przesadzał, bo to jest raczej po prostu element rozgrywki politycznej.
Rozgrywki politycznej prowadzonej z użyciem służb i kosztem obywateli. Raz jeszcze Aleksandr Łukaszenka.
Zakonną reakcją prawoochronnych organów
absolutnie uzasadnioną reakcję naszych białoruskich służb w stosunku do naszych obywateli, którzy organizują nielegalne zgromadzenia. W Polsce niektórzy uważają za akcję skierowaną przeciwko polskiej mniejszości, ale z jakiegoś powodu niektórzy nasi obywatele nagle przypominają sobie o swoim etnicznym pochodzeniu, wtedy gdy łamią prawo, a nie kiedy nasze państwo trzeba wesprzeć. I są to obywatele Białorusi, nieważne jakie mają pochodzenie, czy są Polakami, Rosjanami, Żydami czy Ukraińcami.
Kto oni? Polacy, Białorusi, Ruskie, Jewreje czy Ukraińcy?
Czy w obecnej sytuacji można wyobrazić sobie, aby reżim zaczął grać kartą narodowościową, etniczną, czego w przeszłości nie było?
W takim stopniu, jak to jest rozumiane, granie kartami narodowościowymi, etnicznymi na Zachodzie, na pewno tego nie zrobi, ale ta grupa Polacy, czyli ludzie się z Polską identyfikujący, jest dla reżimu o tyle łakomym kąskiem, ponieważ sam Łukaszenka, jego najbliższe otoczenie działa dość impulsywnie, a ludzie, którzy odpowiadają za eskalację, po prostu jakby zawiadują, że tak powiem, tym konfliktem, też rozgrywają w sposób bardzo, bardzo chłodny, ponieważ wiedzą, że to zostanie na Zachodzie i szczególnie w Polsce zauważone. Myślę, że takie było raczej nastawienie i tak się faktycznie stało, bo zawsze były jakieś represje w stosunku do obywateli zwykłych, ale tu jak represje spotkały czy konkretne osoby, czy Andrzeja Poczobuta, czy Angelikę Borys, to wypowiedziały się polskie najwyższe władze, ale ja myślę, że to jest oprócz takiego budowania narracji, że wokół wrogi, czyli wszędzie są wrogowie, to też ZPB, tak jak to już było poprzednio, będzie raczej kartą przetargową w kolejnych negocjacjach i rozmowach z Polską, ponieważ no, Polska i Litwa to są te dwa kraje, które są pierwszymi adresatami, jeżeli chodzi o rozmowę w przyszłości, o deeskalację sytuacji wewnętrznej. To jest moja tylko wyłącznie opinia, że to wcale nie chodzi o konflikt narodowościowy, chociaż może powstawać na Zachodzie taki obraz. Bardziej tutaj chodzi o wykorzystanie tej mniejszości polskiej jako karty przetargowej, ale to dzieje się nie po raz pierwszy, raczej po prostu taka jest sytuacja.
Żebym dobrze zrozumiał, czyli reżim podnosi cenę, nasila represje wobec mniejszości polskiej, wobec związku nieuznawanego, po to, żeby później mieć z czego się wycofać, nie ponosząc realnej ceny.
Granie kartą polską to nie jest nic nowego, ona była rozgrywana bardzo często. To reżim wie, że w relacjach z Polską to jest karta, która zawsze po prostu daje jakieś więcej możliwości manewru, żeby potem to zwodzenie polskimi coś za coś, albo my nie zrobimy czegoś, a wy nie mówicie o tych sankcjach czy o czymś innym. Także w takim dużym uproszczeniu odpowiedź może brzmieć na twoje pytanie tak, aczkolwiek trzeba pamiętać, że problem białoruskiego reżimu i systemu jest też taki, że w tej sytuacji, jeżeli popatrzymy na sprawy karne, które są przypisywane działaczom nieuznawanego ZPB, to są dość poważne sprawy, bo to jest jakby też nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, czy propagowanie nawet nazizmu, czyli takich postaw, heroizacja zbrodniarzy, którzy dokonywali ludobójstwa na narodzie białoruskim, jakby to jest wszystko prawnie opisane, aczkolwiek to już nie są sprawy jakieś administracyjne, czy takie nazwijmy to lekkie karne, tylko te sprawy, o które są oskarżane właśnie działacze niezależnego, nieuznawanego przez władze ZPB, to są sprawy, za które grozi od 5 lat więzienia. Nie do, tylko od 5 lat więzienia. Więc sprawy są bardzo poważne i żeby się z tego później wycofać, to sam białoruski reżim może mieć potem z tym problem taki zupełnie formalny. I dlatego to ja myślę, że to jest bardzo niebezpieczne.
A jeszcze wracając do samej propagandy, do słów, do pojęć i do przedstawiania wroga zewnętrznego. Do kogo to jest na Białorusi skierowane?
Ja myślę, że to jest skierowane przede wszystkim dla szerokiego takiego odbiorcy, który albo jest polityką zmęczony, albo wie, że chociaż tych ludzi naprawdę już jest mniejszość, więc te działania, one są kontrskuteczne. Kontrskuteczne dla samej Białorusi, ponieważ no, naprawdę to już nie są te czasy, kiedy ludzie nie mają dostępu do alternatywnych źródeł informacji. Pamiętajmy, że na przykład dostęp do internetu, do jakichś innych źródeł informacji, telewizji, wszystkiego online jest bardzo, stopień tego dostępu jest bardzo, bardzo wysoki. Ja myślę, że to są takie ostatnie podrygi, ponieważ ta propaganda, która jest robiona, to nie jest taki wzór na przykład propagandy rosyjskiej, która jest bardzo subtelna, ma po prostu bardzo ładne opakowanie, że ktoś gdzieś tam w jakiejś mniejszej miejscowości, czy ludzie starsi mogą w to uwierzyć. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. To jest toporna propaganda bazująca na takich no, prawie że radzieckich hasłach i wzorcach. W to uwierzyć może promil. Więc myślę, że to jest bardziej już nie działanie, żeby społeczeństwu coś powiedzieć, bo ja myślę, że ludzie myślący na tych strukturach siłowych wiedzą, że to nie będzie miało takiego skutku, tylko bardziej to chodzi o taki spokój duchowy samej jeszcze wciąż elity rządzącej, że mamy tutaj wroga zewnętrznego, którego teraz temat mocno przedstawiamy, pokazujemy. Potem przy okazji będziemy mieli jakąś kartę przetargową w postaci tych Polaków. No i może też jeszcze ugramy z Rosją, pokażemy, że też jesteśmy przeciw tym Polakom, przeciw tym agresywnym krajom NATO. A jeżeli mówimy o skutku propagandowym, ja myślę, że nie odniesie on absolutnie zamierzonego skutku, jeżeli chodzi o białoruskie społeczeństwo, albo wręcz odniesie skutek zupełnie odwrotny, ponieważ obraz Polski jako państwa, jako kraju, któremu się udało, gdzie ludzie jeżdżą nie tylko na zakupy, ale też to jest taki hub przesiadkowy, tak jak Litwa, że gdzieś się leci na wakacje, gdzieś robi się zakupy, gdzieś się wyjeżdża na studia. W ciągu ostatnich szczególnie 10 lat bardzo się zmieniło, ale zmieniło się właśnie nie na tym poziomie politycznej propagandy czy stawiania w mediach, tylko w takiej świadomości w odbiorze absolutnej większości białoruskiego społeczeństwa. Inna kwestia, na co zwracają uwagę władze, oskarżając tą mniejszość polską, też zawsze mówię, że to są obywatele Białorusi, więc Polska jest w dość trudnym położeniu, ponieważ jest to mniejszość i Białoruś łamie też traktaty międzynarodowe i w ogóle między innymi o dobrosąsiedztwie, no ale mogą być traktowani tak samo jak wszyscy inni Białorusi, więc tutaj wiktymizacja, czyli pokazywanie, kto jest bardziej represjonowany, no to też sytuacja bardzo trudnego, myślę, że wyboru ewentualnie dla Polski w przyszłości.
Na ile silne są bezpośrednie relacje między Białorusią czy Białorusinami, a Polską i Polakami?
Ja myślę, że taki odbiór normalny, społeczny, taki od podstaw jest albo neutralny, co nie jest na rękę białoruskim władzom, ale jest wręcz odwrotnie, jest bardzo pozytywny, bo też Białorusinów jakby no nie interesują te spory, które się dzieją na przykład w Polsce od 5 lat. Wewnętrzne spory polskie, tam nikogo, nikt o nich nie wie i to nikogo nie interesuje, bo Polska mniej więcej od 20 lat jest takim przykładem czegoś pozytywnego. Czy to w dziedzinie gospodarki, to jest najczęściej przywoływane, ale też w dziedzinie spraw bytowych, funkcjonowania państwa, systemu edukacji, no może nie systemu ochrony zdrowia. I pamiętajmy o tym, że obywatelki Białorusi to są ludzie, którzy dostają najwięcej w przeliczeniu tego wskaźnika wiz Schengen. I lwia część tych wiz była wydawana przez Polskę. Więc Polska już nawet nie jest chyba traktowana jak jakaś taka zagranica, tylko jak coś takiego naturalnego, gdzie można w miarę no, szybko wyjechać na studia, na zakupy, po prostu na jakiś odpoczynek, czy ewentualnie przenieść swój biznes. A sytuacja ostatnich lat, to nie mówię tylko o wyborach z 2020 roku, była też taka, że Polska sama się wypromowała wśród białoruskiego społeczeństwa. Możemy przypomnieć sobie kartę Polaka. Ile wtedy nagle ludzie stało w kolejkę, żeby te karty zrobić, żeby potem jechać do Polski, żeby dostać tu jakieś dokumenty, czy po prostu móc tu przybywać legalnie. I jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to, że chyba w zeszłym roku liczba studentów studiujących na Zachodzie, w tym w Polsce, prawie że się zrównała z liczbą białoruskich studentów studiujących w Rosji. Więc ten trend wbrew propagandzie jest zupełnie odwrotnie, że ludzie wyjeżdżają, gdzie do Polski jest trudniej wyjechać, jeżeli ktoś nie ma jakichś korzeni. Jednak Polska jest tym punktem często pierwszego wyboru, bardziej niż Litwa, ale to chodzi bardziej o język, zrozumiały system. A dwa, że pod względem biznesowym to zupełnie się odwraca, ponieważ ludzie, którzy są absolutnie apolityczni albo byli absolutnie apolityczni, którzy tym się zupełnie nie interesują i nie mówię o takich branżach jak na przykład IT, które się rozwijają i ci ludzie, którzy też wyjeżdżają teraz z kraju i wiedzą, że sobie poradzą. Ja też mam bardzo dużo znajomych nie tylko z zachodniej Białorusi, ale też z całego kraju, którzy prowadzili jakieś swoje biznesy, pracowali na jakichś państwowych posadach. Mówię po prostu, kończy nam się kontrakt, bo to jest system wewnątrz białoruski, wyjeżdżamy do Polski. Właśnie to jest bardzo duże zagrożenie, myślę, że władze zdają sobie sprawę i to jest jeszcze kolejny jakby czynnik, który przyczyni się do tej nagonki, że oni wiedzą, że do Polski zaczną wyjeżdżać nie tylko aktywiści czy polityczni tak zwani, ale że do Polski zaczną wyjeżdżać ludzie po prostu zupełnie normalni, którzy chcą mieć święty spokój, spokojnie pracować i móc zapewnić jakąś przyszłość swoim dzieciom i to będzie ogromny problem gospodarczy w perspektywie nie jeszcze jakieś 5 czy 10 lat, tylko w perspektywie bliższego roku czy 2 lat.
W jaki sposób Polska jako państwo, ale też Polacy jako społeczeństwo mogą zareagować na nagonkę na Polaków na Białorusi i na propagandę.
Ja myślę, że Polska to powinna kontynuować tą politykę, którą prowadziła, czyli różne kroki, różne możliwości wsparcia. Ale na tej płaszczyźnie politycznej może oczywiście być wspomniane, że mniejszość narodowa czy Polacy są represjonowani, bo Polska jako państwo, każdy inny jest do tego zobowiązany, ale na poziomie praktycznym ja myślę, że Polska powinna po prostu dalej prowadzić tą politykę, jeszcze bardziej może zintensyfikować nie tyle sankcji, ile bardziej pomocy dla białoruskiego społeczeństwa jako takiego. I tu nawet nie chodzi o może intensyfikację tych różnych programów pomocowych, których jest multum, one są wszystkie różne, tylko żeby one działały i żeby to wsparcie szło przez cały czas i jeżeli jest i będzie taka możliwość, żeby rozszerzać takie programy pomocowe, programy wsparcia, to iść tą drogą, ja myślę, że to jest w tej sytuacji najbardziej skuteczne i to też jest najbardziej widoczne. I wbrew temu, że władze widzą, że właśnie Polska, zresztą w ostatnich swoich wystąpień, jakby Łukaszenka powiedział, że tak naprawdę to chodzi o politykę, a nie kwestie narodowościowe, jeszcze bardziej potwierdza, że te działania są jednak dla reżimu bardzo złe, ale jeżeli mówimy o Polsce, to są raczej skuteczne.
A konkretnie o jakich działaniach mówisz? Co masz na myśli? Jakiego rodzaju programy?
To są programy przede wszystkim pomocy osobom represjonowanym, które w Polsce trwają. One są różne, one są na różnym poziomie. Zaczynając od po prostu przyjmowania ludzi, którzy są zmuszeni uciekać, mając jedną walizkę, po prostu szybko, żeby takim ludziom i ich rodzinom pomagać. Pomoc dla ludzi, którzy po prostu wyjeżdżają, to jest z przyczyn gospodarczo-politycznych. Ja bym tego tutaj nie rozróżniał, no bo często jakby pogarszająca się niemożliwość pracy też staje się czynnikiem politycznym, więc pomoc w aktywizacji zawodowej i możliwości legalizacji swojego pobytu. Ja myślę, że tu jest bardzo duże pole dla manewru. Byłoby bardzo dobrze, gdyby Polska przeznaczyła więcej zasobów ludzkich, które mogłyby te wszystkie programy pomocowe obsługiwać, bo to nie jest tak, że ktoś jest winny, po prostu nikt się takiej skali nie spodziewał, że będzie tyle ludzi, będzie tyle spraw, ale ktoś też musi to wszystko obsługiwać, więc w tym widzę bardzo duży problem. A z tego, co już jest, to jest programy wsparcia dla białoruskich studentów, represjonowanych dla białoruskich niezależnych mediów. No i przed Polską jest też jakby przejęcie tej wykwalifikowanej siły roboczej z Białorusi. Myślę, że tych ludzi będzie coraz więcej, więc tutaj jest kwestia bardziej prawna, możliwość legalizacji tego pobytu, prowadzenia biznesów, zakładania biznesów, no a też to jest w interesie Polski. Myślę, że przyciąganie najlepiej wykwalifikowanych pracowników z branży IT czy z innych branż tak zwanych wysoko rozwiniętych i na tym mogą skorzystać dwie strony. Także tu tych działań jest bardzo dużo i każde działanie nawet tych mniejszych kroków takich rzeczywistych w połączeniu z tym działaniem politycznym na arenie międzynarodowej myślę, że może odnieść największy, najlepszy skutek.
Czyli w sumie najlepsze, co możemy w tej chwili zrobić, to przypomnieć sobie, jakie Polska i Polacy wsparcie otrzymywali chociażby w latach 80. ubiegłego wieku i bardzo wiele tych pomysłów powielić, po prostu wspierając przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Podcast zrealizowany przez Freerange Productions.